Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część wywiadu z księdzem Krzysztofem Chomu, polskim kapłanem pracującym w Grecji. A na wstępie aktualności.
Uznanie dla zaangażowania w dialog katolicko-żydowski papież wyraził delegacji B'nai B'rit International. Przedstawiciele tej najstarszej międzynarodowej organizacji żydowskiej, powstałej ponad półtora wieku temu w USA, przybyli z kolejną wizytą do Watykanu. Benedykt XVI przyjął ich już 5 lat temu, a wcześniej spotykali się również z Janem Pawłem II. Świadectwem wkładu B'nai B'rit International w dialog był czynny udział w spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności 3 miesiące temu w Paryżu. Uczczono nim 40-lecie tego komitetu, będącego formą współdziałania Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem i Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych.
To, co wydarzyło się w ciągu tych 40 lat, trzeba uznać za wielki dar Boga i powód do szczerej wdzięczności temu, który prowadzi nasze kroki w swej nieskończonej, odwiecznej mądrości. Jest wiele sposobów, w jaki Żydzi i chrześcijanie mogą współpracować w ulepszaniu świata zgodnie z wolą Wszechmogącego dla dobra ludzkości. Nasza myśl kieruje się od razu ku konkretnym dziełom miłosierdzia oraz służbie ubogim i potrzebującym. Jednak jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy robić razem, jest dawanie wspólnego świadectwa naszej głębokiej wierze, że każdy człowiek stworzony jest na obraz Boży i dlatego ma nienaruszalną godność. To przekonanie jest najpewniejszą podstawą dla wszelkich wysiłków podejmowanych w obronie i na rzecz niezbywalnych praw każdej istoty ludzkiej.
Papież przypomniał, że przed 3 miesiącami w Paryżu katolicy i Żydzi wyrazili pragnienie, by razem stawiać czoło ogromnym wyzwaniom stojącym przed naszymi wspólnotami w szybko zmieniającym się świecie. Nawiązał też do spotkania przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, które odbyło się pod koniec marca w Jerozolimie. Jak zwrócił uwagę, podkreślono tam potrzebę popierania i właściwego rozumienia roli religii w życiu dzisiejszych społeczeństw oraz korygowania niepełnej, ograniczonej do ziemskiego horyzontu, wizji osoby ludzkiej i społecznego współistnienia. Życie i praca wszystkich wierzących winny być stałym świadectwem dawanym transcendencji i Bożej opatrzności obecnej w historii, powiedział Benedykt XVI.
Nie ustaje katolicka pomoc płynąca z wielu krajów świata do Japonii, dotkniętej przed 2 miesiącami trzęsieniem ziemi i tsunami. Jest przekazywana przez tamtejszą Caritas. Jutro do kraju kwitnącej wiśni udaje się jako wysłannik Benedykta XVI przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum. Kardynał Robert Sarach wyrazi solidarność Ojca Świętego z ofiarami klęski, jak też ze śpieszącymi na ratunek wolontariuszami, którzy podejmują teraz pracę przy odbudowie zniszczonego żywiołem kraju.
Program 4-dniowej wizyty szefa Watykańskiej Dykasterii Charytatywnej w Japonii obejmuje odwiedzenie prowadzonych przez Kościół ośrodków dla tych, którzy stracili dach nad głową. Kardynał Sarach spotka się też z tamtejszymi biskupami, z którymi w sobotę będzie koncelebrował w Tokio mszę dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II. Nowy błogosławiony odwiedził Japonię przed 30 laty. W niedzielę pochodzący z Gwinei Purpurat uda się do miasta Sendai, w pobliżu którego było epicentrum trzęsienia ziemi. Będzie przewodniczył mszy w tamtejszej katedrze. Ponadto przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum spotka się z kierownictwem głównych organizacji charytatywnych obecnych w Japonii.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Ojciec Święty przypomniał mi, że prosił was, abyście wielkodusznie wprowadzali w życie konstytucję apostolską Anglicanorum Cetibus, powiedział nowy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii w czasie swego pierwszego spotkania z episkopatem Anglii i Walii. Miało to miejsce w Londynie podczas zakończonej właśnie sesji plenarnej angielskich biskupów. Po raz pierwszy uczestniczył w niej zwierzchnik ordynariatu dla byłych Anglikanów, ksiądz prałat Kit Newton, były biskup anglikański. W tym sensie zgromadzenie episkopatu miało charakter historyczny. Ksiądz Newton jest bowiem żonaty i ma dzieci, a przy tym jest pełnoprawnym członkiem konferencji biskupów.
Powrót Anglikanów na łono Kościoła katolickiego napotyka dziś na wiele trudności, stąd cytowana na wstępie uwaga arcybiskupa Antonia Menniniego. Nowy papieski dyplomata przypomniał również troskę Benedykta XVI o bardziej dynamiczną ewangelizację w tym tak silnie sekularyzowanym społeczeństwie. Ubiegłoroczna podróż apostolska do Wielkiej Brytanii pokazała, jak głębokie jest u Brytyjczyków pragnienie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, powiedział arcybiskup Mennini, powołując się na opinię papieża. Wiosenna sesja episkopatu Anglii i Walii miała charakter programowy. Biskupi starali się ustalić priorytety tamtejszego kościoła na najbliższych 10 lat.
The London Oratory School, najbardziej prestiżowa szkoła średnia w angielskiej stolicy, będzie ponownie promować dzieci z katolickich rodzin. Pół roku temu w Wielkiej Brytanii rozgorzała debata na temat kryteriów naboru do katolickich szkół. Okazało się bowiem, że uczniami najlepszych placówek kościelnych są dzieci polityków, którzy nie tylko nie mają z kościołem nic wspólnego, ale niekiedy otwarcie z nim walczą. Chodziło tu w szczególności o Nicka Cleega, lidera liberalnych demokratów, który w kampanii wyborczej deklarował się jako ateista, a uznanie wyborców zyskał dzięki krytyce szkolnictwa wyznaniowego. Jak się okazało, do tej samej szkoły londyńskich oratorianów posyła swoje dzieci również Harriet Harman, która za rządów Blaira i Browna forsowała antykościelne ustawodawstwo i doprowadziła między innymi do zamknięcia katolickich ośrodków adopcyjnych.
Przyjęcie dzieci takich polityków było możliwe dzięki interwencji westminsterskiej kurii. Kilka lat temu przekonała ona szkołę, aby nie domagała się już opinii od proboszcza, a o przyjęciu decydowała odległość domu od szkoły. Jednakże jako, że szkoła londyńskiego oratorium znajduje się w samym centrum stolicy, takie kryterium dawało pierwszeństwo dzieciom stołecznego establishmentu, który stać jest na mieszkanie w najdroższych dzielnicach miasta. Po jesiennym skandalu oratorianie postanowili jednak powrócić do dawnych kryteriów naboru. W rozpoczynających się właśnie naborach pierwszeństwo będą miały dzieci z katolickich rodzin zaangażowanych w życie kościoła. W drugiej kolejności o przyjęciu do szkoły nie będzie decydowało miejsce zamieszkania, lecz ślepy los.
Drodzy parafianie, jest trzecia rano. Czas na modlitwę. Tak co noc budzi swych wiernych ksiądz Vito Marinelli. Do modlitwy nie wzywają dzwony, lecz telefon. Co noc wyrywa on ze snu ponad 100 modlitewnych ochotników. Najmłodszy ma lat 11, a najstarszy 86.
Nocna modlitwa przez telefon to oryginalny sposób na przywrócenie nabożeństw majowych. Ludzie się wymawiali, że w ciągu dnia są zajęci, nie mają czasu, więc zaproponowałem modlitwę nocą, tłumaczy proboszcz w południowo-włoskim miasteczku Corato. Ustalając godzinę nocnej modlitwy, kierował się doświadczeniem benedyktyńskim, które w tym regionie Apulii ma wielką tradycję. Ponadto trzecia godzina rano to zazwyczaj czas głębokiego snu. Pobudka, choćby na kilkanaście minut, jest już wielkim wyrzeczeniem, prawdziwą pokutą, wyjaśnia kapłan. Zainteresowanie nocnym majowym przerosło jego oczekiwania. Lista uczestników stale się wydłuża. Co ciekawe, dzięki tej inicjatywie o nabożeństwie maryjnym mówi się dzisiaj w całym miasteczku. I to obudzenie sumień jest dla mnie jeszcze ważniejsze niż to budzenie w nocy, dodaje ksiądz Marinelli.
Naszym gościem jest ojciec Krzysztof Choma, jezuita pracujący w Atenach w Grecji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Co Grecy mówią? Czy to już jest koniec kryzysu? Jak długo on będzie trwał?
No to są głosy podzielone, prawda? Co innego mówią ekonomiści, którzy mają nadzieję, że w ciągu 2 lat Grecja poradzi sobie z kryzysem. Ludzie są może mniej jakby optymistyczni, boją się, że to jest dopiero początek i ten kryzys tak szybko się nie skończy. Niektórzy mówią, że ten rok już nawet jest troszkę lżejszy, początek tego roku, niż to było w roku poprzednim, czyli jakby są pierwsze takie przebłyski jakichś zmian też pozytywnych. I nawet widać, że miasto się troszkę porządkuje, że Ateny stały się troszkę czystsze niż to było na przykład rok czy półtora roku temu. Także to jest jakby taki pozytywny jakby efekt kryzysu, że łatwiej posprzątać miasto, łatwiej zadbać o porządek w mieście, choć nie jest idealnie. Ktoś, kto może przyjeżdżać z zewnątrz, nie widzi tych zmian, ale one są jednak. Miasto staje się bardziej uporządkowane. Także kryzys ma też pozytywną stronę, że zaczyna się robić cięcia tam, gdzie faktycznie są konieczne. Widzi się też coraz bardziej miejsca, gdzie były nadużycia i gdzie nie można dopuścić, by to było kontynuowane. Kiedyś nadmiar pieniądza pozwalał na takie beztroskie życie, a dzisiaj brak tego pieniądza zmusza do porządkowania, do cięć. I to tak w budżecie państwa, miasta, jak i nieraz w budżetach rodzinnych. Myślę, że to jest pozytywny efekt kryzysu, który mówię tutaj, ten kryzys nie polega też na tym, że człowiek nie ma co zjeść, nie ma się w co ubrać. Ten kryzys raczej oznacza, że wydatki są częściowo ograniczone, że pewne rzeczy, które były nieraz może pewnym luksusem, dzisiaj trzeba to zostawić, bo nas dzisiaj na to nie stać, ale żyje się w sumie normalnie.
Czy to prawda, że policjantom odebrano radiowozy i zastąpiono je motocyklami?
Częściowo to jest prawda. Widać dużo patroli policyjnych na motorach, gdzie 2 policjantów siedzi na 1 motorze. Ale myślę, że to nie tylko z powodu kryzysu, choć częściowo tak, bo mówiło się też, że jest to oszczędność benzyny, ale bardziej była kwestia mobilności i widoczności, żeby ci policjanci byli widoczni w różnych zakątkach miasta, byli bardziej sprawnie się mogli poruszać. I to jest też pozytywna strona kryzysu, bo widać, że ta policja jest bardziej obecna niż była. I choć nie jest może zbyt skuteczna, ale jest obecna i to jest ta dobra strona.
Czy Kościołowi katolickiemu i prawosławnemu udało się znaleźć jakąś odpowiedź dla wiernych, którzy znaleźli się w tej kryzysowej sytuacji?
Są różnego rodzaju inicjatywy, na przykład działa na terenie Aten, Caritas, są siostry matki Teresy z Kalkuty, prowadzą kuchnię dla ubogich, też dużo ubogich Polaków z tej kuchni korzysta. Inna wspólnota sióstr prowadzi dom dla bezdomnych kobiet z małymi dziećmi. Jest tam 50 osób, które mieszka. Są tam też nieraz i Polki, matki razem z dziećmi, przedstawiciele innych krajów. Parafie w miarę swoich możliwości wspierają ubogich. Na terenie naszej parafii, my jako wspólnota też polska tutaj, organizujemy już od 2 lat kiermasze parafialne, z których dochód jest przeznaczony na wsparcie później rodzin potrzebujących. Może nie są to jakieś wielkie kwoty, ale w miarę naszych możliwości pomagamy, staramy się jakoś towarzyszyć ludziom. Taką inicjatywą, która akurat nie w tym czasie powstała, jest też poradnictwo prawne, grupa polskich studentów prawa studiujących tutaj w Atenach udziela bezpłatnie pomocy prawnych Polakom. Jest to duża pomoc, szczególnie teraz właśnie w kryzysie, kiedy nieraz dochodzi do konfliktu między pracodawcą a pracownikiem, czy nieraz trudności rodzinne, czy ciągle jeszcze Polacy mają trudności z uregulowaniem swojej tutaj obecności, bo choć jesteśmy w Unii Europejskiej, niektórzy nie zdążyli przez te lata jeszcze uregulować swojej sytuacji. Nieraz trzeba naprawdę interwencji prawnika. No i ona dzisiaj jest możliwa dzięki pracy tych młodych ludzi. Jest na pewno znacznie więcej różnego rodzaju inicjatyw, ja tylko tak w tej chwili wspominam o tych, które się u nas dzieją.
Czyli Grecja jest raczej krajem, z którego się wyjeżdża i należy go unikać, czy też należy przeczekać kryzys?
Grecja jest krajem, z którego wyjeżdżają ci, którzy mogą wyjechać i mogą gdzieś znaleźć lepszą pracę, więc to są głównie obywatele Unii Europejskiej, między innymi Polacy częściowo wyjeżdżają. Jest to jednak kraj, do którego znacznie więcej przyjeżdża niż wyjeżdża, bo te problemy, właśnie te manifestacje między innymi muzułmanów czy ludzi pochodzących z krajów arabskich wiąże się z tym, że ich jest coraz więcej, są coraz bardziej widoczni, ale ciągle są dyskryminowani czy żyjący na marginesie społecznym. Dochodzi nieraz też do konfliktów, może nie są one dzięki Bogu jakieś groźne, ale nieraz dochodzi do konfliktu pomiędzy radykalnymi ugrupowaniami greckimi a tą grupą. Jest też taka inicjatywa wybudowania muru czy jakiejś takiej zapory na granicy grecko-tureckiej, tej lądowej, po to, by powstrzymać potężną falę emigrantów, którzy wlewają się na teren Grecji. Grecja jest krajem w Unii Europejskiej, który przyjmuje, czy do którego przyjeżdża największa ilość nielegalnych emigrantów. To nie jest jakby decyzja Grecji, ale ze względu na granice, położenie geograficzne, wielką ilość wysp i łatwość dostępu, ten kraj jest zalewany przez nielegalnych emigrantów. No i to stwarza później problemy w niektórych, na przykład tutaj dzielnicach też Aten, gdzie ludzie zaczynają się bać, bo jest więcej obcych niż Greków, niż swoich.
A jaki obraz zostawiają, czy mają obecnie w społeczności greckiej Polacy po kilkudziesięciu latach obecności tutaj?
Pozytywny. W większości jest to nawet bardzo pozytywny obraz, jak się rozmawia z Grekami. Grecy uważają nas za sobie bliskich ludzi, za dobrych pracowników, w większości ludzi uczciwych, godnych zaufania. Bardzo wiele Polek pracujących w domach jest traktowane jak członkowie rodziny. Posiadają klucze, mogą przychodzić, kiedy jest potrzeba, ufa się Polakom. Pewno, że czasami to zaufanie było też nadużyte, były nawet przypadki nieraz morderstw, ale to jest pewien margines. Natomiast ogólnie opinia o Polakach jest bardzo dobra. Myślę, że to się też wiąże z naszą wspólną historią, że kilkadziesiąt lat temu wielu Greków mieszkało w Polsce, uczyło się w Polsce i gdzieś tamte doświadczenia i te doświadczenia tutaj z Aten połączone jakby nas przybliżyły do siebie, że nie jesteśmy jakimiś narodami od siebie odległymi, choć nas dzieli język, to gdzieś pociągamy siebie nawzajem, że Polacy się czują w większości wypadków dobrze z Grekami, Grecy się dobrze z nami czują. Tego świadectwem jest też wiele małżeństw mieszanych. Później cenieni jesteśmy też, tak jak wspomniałem, za pracę. W niektórych środowiskach cenieni jesteśmy też z powodu wspólnej historii, bo przez wieki walczyliśmy z Turkami w miarę skutecznie, bardziej skutecznie niż Grecy. I niektórzy wspominają Sobieskiego i życzyliby sobie, by takich Sobieskich było więcej, byśmy razem mogli dać opór tej nawale. Trochę żartuję, ale tak jest, że niektórzy Grecy wspominają i Sobieskiego, i wyprawę wiedeńską i nasz udział w historii, w walkach różnego rodzaju i to sobie jakoś też cenią. Także opinia o Polakach jest dobra i ceni się Polaków tutaj. I czasami nawet mówią, teraz kiedy kryzys się zaczął, nie wyjeżdżajcie, zostańcie tutaj razem z nami, to minie. Ma się wrażenie, że chcieliby, żebyśmy byli. Pewno chcieliby też, żebyśmy jeszcze bardziej się uczyli greckiego, żebyśmy lepiej jeszcze ich kulturę poznali, żebyśmy się tu czuli po prostu jak Grecy. Żebyśmy byli Polakami, ale którzy weszli w to środowisko i to wszystko, co tutaj się dzieje. Podobnie jest w Kościele. Kościół grecki bardzo potrzebuje Polaków. Ja myślę, że opatrzność Boża nas tu też przysłała. Nie tylko kryzys ekonomiczny w Polsce kilkadziesiąt lat temu, ale gdzieś myślę, że Pan Bóg chciał, może tak jak kiedyś do nas Cyryl Metody przyjechali i ewangelizowali. Dzisiaj Polacy tu są potrzebni, by wspierać ten Kościół, by się razem modlić, by dawać też świadectwo wiary. Myślę, że ten Kościół bardzo potrzebuje polskich księży, polskich sióstr, nie tylko do pracy z Polakami, ale po prostu do pracy w tym kraju z katolikami, którzy tutaj są. I to nie jest też dawanie jakby w jedną stronę, że my jesteśmy tylko do pracy tutaj potrzebni, bo też wiele otrzymujemy, pracując razem, modląc się razem, nie tylko z Grekami, ale też z katolikami i z innych krajów, którzy nas bardzo potrzebują. Osobiście mogę powiedzieć, że odwiedzam siostry Matki Teresy z Kalkuty, odprawiam tam msze. Są siostry z Indii, z Afryki, przychodzi nieraz młodzież, dzieci z różnych krajów afrykańskich, z krajów azjatyckich. I tam się czuje Kościół katolicki, tam się ten czuje też Kościół ubogi, który nas potrzebuje.
Moim i Państwa gościem był ojciec Krzysztof Homa, jezuita, pracujący w Atenach w Grecji.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Seweryn Wąsik. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.